Krzysiek Maczyński, Wellbite Eater, witam się z Wami, drodzy słuchacze, ponownie. Data tego odcinka audycji Epicentrum to 4 kwietnia roku 2017 i jest to drugi odcinek z tego samego dnia, bo nagranie, które powstało na żywo, postanowiłem podzielić na takie właśnie dwa odcinki i to jest drugi z nich i zawiera on większy udział słuchaczy, a także szerszy zakres tematyczny. Zapraszam do słuchania i komentowania. Czy mnie słychać, drodzy słuchacze? Albowiem fragmenty, które zapowiedziałem, już dobiegły końca i muzyki nie będzie jednak, jest dużo chętnych do dzwonienia. Podobno, znaczy ja widziałem dwóch, ale krawiec widział więcej, chyba. Więc dzwońcie na antenę teraz i sobie pogadamy o tym, co było do tej pory i o tym, no i o innych rzeczach, tak, związanych z dzisiejszym tematem. Przypominam, jest nim technologia cache, naukowe podstawy. Ja mówiłem co prawda o innych tutaj rzeczach, o alternatywach, o różnych innych zjawiskach fizycznych, o zimnej fuzji, o plazmie, o zachowaniu energii, też trochę o cache jako zjawisku społecznym, o nawet konotacjach geopolitycznych i tak dalej, ale to było tak tylko przy okazji, z tego nie byłem głównie tutaj dzisiaj przygotowany, tutaj nawet ktoś na czacie zarzuca mi słabe przygotowanie, no nie, mówię, temat odcinka taki jest, a o innych rzeczach to tak tylko napomykam w takim zakresie, w jakim to jest przydatne. Ale do jednej rzeczy jednak się odniosę tak szczególnie, bo tutaj padło takie stwierdzenie, że nie trzeba wcale jakichś ogromnych energii, temperatur, ciśnień wielkich, żeby mieć plazmę, tak? Żeby wytworzyć plazmę. I to prawda, żeby utrzymać plazmę, to trzeba, ale żeby wytworzyć, to wystarczy zapałka czy zapalniczka, bo płomień to już jest plazma. Lekko zjonizowana, tam co prawda jeden elektron odpada czy coś takiego, a pełna plazma to jest jak w ogóle wszystkie elektrony zedrzemy i sobie gonią osobno od jąder atomowych, ale już jest to plazma, iskra tak samo, no ale to szybko przemija. A tymczasem nie przemija chęć dzwonienia przez słuchaczy i mamy pierwszego słuchacza, który w tej części audycji zadzwonił i jest to prowadzący audycję o teoriach spiskowych, o nazwie Teoria Chaosu, niegdyś w kontestacji, obecnie na kilku radiach, w tym i nocnym radiu, Claude Monet, witam cię.
Witaj, bajcie, no kopę lat, jak się mówi, bo dawno się nie widzieliśmy. Zresztą chyba się, no nie wiem, czy pamiętasz mnie, ale się poznaliśmy osobiście, no ładnych parę lat temu.
Jak najbardziej i to też w związku z jednym z radiów, bo na Contest Campie.
Tak, to było w radiu jeszcze kontestacja, chyba 2011 rok, jeśli dobrze pamiętam.
Nawet 10.
10 to był, możliwe 10, a w 11 chyba nie byłem. Nie, zaraz.
Byłeś na drugim, który był drugim z 2010 roku, bo w nim były dwa, i na trzecim, czyli w 2011.
Aha, czyli dwa razy.
Który był jedyny w tym roku.
Tak. To poznaliśmy się, widzieliśmy się na obu chyba, tak? W 2010 i 2011. No właśnie, tak mi się skojarzyło. No jest troszeczkę kilka rzeczy, które według mnie należałoby sprostować.
To pytanie może do ciebie, zanim przystąpisz do prostowania. Czy ty jesteś kimś, kto zrobił Magrava?
Nie. Dlatego tutaj tej sprawy nie oceniam, ale tak naprawdę tak podchodzę do tematu, że udowodnienie pewnej kwestii leży po stronie tego, kto postuluje jakieś rzeczy, czyli po stronie tych, którzy te Magravy mają, tak? Czyli nie ja mam, powiedzmy, zbudować to, tak, żeby udowodnić, prawda, że nie działa, tylko najlepszym sytuacją jest, kiedy ktoś po prostu zbuduje i pokaże, że to faktycznie działa, prawda? Tak to powinno wyglądać i tak zresztą chyba też w nauce jest, prawda, że to, no, ciężko jest wykazać, prawda, że coś nie działa. To jest dużo trudniejsze niż pokazanie, że coś działa, prawda? No,
może coś nie działa. Najbardziej masz rację, dlatego też mówiłem, że z taką standardową w nauce narzędziem, takim w metodologii nauki, jest brzytwa Ockhama, według której uważamy, to znaczy przyjmujemy hipotezę zerową, to znaczy, że nic innego nie działa, niż wiemy, że działa. Tak? I dopiero jak nam pokażą, no to wtedy wtedy dopiero wymyślamy teorie, które mówią o tym, że no, dlaczego to działa i jak to działa, albo się spodziewamy od tych, którzy pokazują nam, że działa, ale wystarczy, że pokażą, że coś działa. Nie muszą nawet pokazać teorii całej, która za tym stoi, bo jak będzie działać, to już będzie wystarczająco duże zainteresowanie teoretyków, żeby wymyślić jakąś teorię, która wyjaśnia właśnie takie działanie, które przecież widać.
Tak, czyli tutaj się zgadzamy w zupełności. Ja już o Keshe mówiłem w 2013, wtedy co było z tymi UFO. Pamiętasz tę sytuację, że on tam mówił, że zbudował spodek pan Keshe i wtedy co była ta afera, to był chyba 2013 rok, wtedy kiedy te drony Iran po prostu jakby sprowadził na ziemię, te amerykańskie drony szpiegowskie.
Tak, no nawiązałem do tego, chociaż nie mówiłem wprost o tym przypadku i dacie, ale tak.
Tak. No Keshe twierdził, że to użyto jego spodku. I wtedy już wiedziałem, że coś nie do końca jest. To znaczy, nie negowałem, no ja zajmuję się spiskami, takimi rzeczami, że od razu, prawda, że nie ma spodka, ale wydawało mi się to dosyć nieprawdopodobne. Tam były jakieś animacje pokazywane, oczywiście żadnych zdjęć, żadnych dowodów na to, że to on po prostu sprowadził dla Iranu, po prostu sobie gadał takie różne rzeczy. I niestety albo stety, kilku takich ludzi, którzy zajmują się czy wolną energią, czy badaniem, może nie samą wolną energią, jest Dan Winter, były pracownik IBM-a, zresztą skończył chyba, no nie wiem, jedną z lepszych uczelni amerykańskich, fizykę z elektroniką jakby, także naprawdę mega mózg, który zajmuje się właśnie jakby pograniczem nauki i ezoteryki w tym momencie. Znaczy może inaczej, może nie tyle ezoteryki, co szuka właśnie na polu paranauk jakby. I on stwierdził właśnie, że badał, czy oglądał tego Magrava i stwierdził, że coś jest na rzeczy. Oczywiście nie twierdził w 100%, że to na 100% działa i tak dalej, ale że warto to badać, że coś jest na rzeczy, co potwierdziło jakby tam można wiarygodność Keshe. Ten Dan Winter niejako potwierdził. No i to się zaczęło wtedy trochę jakby swoim jakby torem poszło. Ale zanim do Keshe przejdę, to chciałbym jeszcze parę rzeczy, bo wszystko wymieszałeś, wszystko do jednego worka wrzuciłeś. Nie wolno wszystkiego do jednego worka wrzucać, bo Free Energy to jest bardzo jakby szerokie zagadnienie. Wolną energią zajmują się naukowcy, naprawdę stricte naukowcy, przez duże N, można powiedzieć, zajmowali się profesorowie, tak już tak. Pomijam, prawda, zimną fuzję Fleischmana i Ponsa, ale niestety jest taki problem, że oni przechodzą wtedy do ciemnych projektów, stając się bardzo często whistleblowerami i później opowiadają, nad czym pracowali, ale to, że to wszystko jest tajne i muszą tak jakby połowicznie jakby coś ujawniać, bo też zresztą często nie mają jakby dostępu do całej tej wiedzy, tak, jeśli chodzi o wolną energię. I podejrzewam, że faktycznie te tajne na przykład Sandia Laboratories, które mieści się na poligonie, w budynkach wojskowych, tak, jest niby instytucja Sandia Laboratories, instytucja powiedzmy cywilna, tak, naukowa, ale tak naprawdę siedzibę ma w wojskowych obiektach, czy też na przykład taka LANL, to jest Los Alamos Laboratories, to są bardzo, bardzo rozbudowane laboratoria, nic nie wiadomo, co tam się dzieje, trochę ujawniają, było przez chwilę nawet w internecie można było trochę znaleźć, ściągnąć PDF-ów, znaczy nie PDF-ów, tak, ale z dokumentacją różnych doświadczeń i tam na przykład były doświadczenia oznaczone takim słowem LENR, jak już mówimy o zimnej fuzji. Zimna fuzja to tak naprawdę Fleischmann i Pons, to zostało potwierdzone. Mówię, że nie zostało potwierdzone. Zostało potwierdzone w kilku nawet miejscach. Z Polski nie mam tego potwierdzenia, ale słuchy krążyły, że na Wacie udało się to potwierdzić. Częściowo, nie wszystko. Natomiast na świecie wielokrotnie to potwierdzano. Natomiast wszystko zamieciono pod dywan. Dlaczego? Bo no, to jest po prostu wolna, darmowa energia, tak? To jest po prostu duża ilość. Fleischmann i Pons popełnili błąd ten, że nazwali to zimną fuzją, bo tak naprawdę nie mieli żadnych dowodów, że tam zachodzi zjawisko fuzji, tą, którą znamy na Słońcu, tak, czy sonofuzja, czy są różne teraz jakby możliwości stworzenia fuzji, nie tylko na zasadzie zwiększania temperatury jakby i podtrzymywania tego zjawiska, ale są różne inne, jak sonofuzja, jeszcze polem elektromagnetycznym chyba też można sprowadzać, żeby po prostu taką energię, żeby te jądra się połączyły.
Czyli mówisz, że zachodzi jednak fuzja jądrowa, tylko że nie termojądrowa, to znaczy nie wysokotemperaturowa.
Nie termojądrowa i nie jesteśmy pewni, czy fuzja. To znaczy zachodzą przemiany atomowe. Czyli na
ale jądrowe, reakcje jądrowa, w sensie, że następują...
Tak,
że
tak, następują reakcje jądrowe.
Jądra inne niż były, tak?
Tylko tak naprawdę nie wiemy dokładnie, co tam się dzieje. Nazywa się to dzisiaj już i naprawdę tysiące naukowców nad tym pracują w tej chwili. Może przesadzam, że tysiące. No tysiące na pewno razem z tymi tajnymi laboratoriami. Nazywa się to LENR, czyli Low Energy Nuclear Reactions. I to nie jest żart, to są naukowe rzeczy, są naukowe opracowania tego.
Spotkałem się z tym.
Z LENR? LENR. Jak piszesz sobie LENR, są prace naukowe na ten temat.
Tak.
I chodzi o to, że to jest jakby no nisko temperaturowe, nasze nisko energetyczne z jednej strony, a z drugiej strony też mało energii produkują. Czyli nie uzyskujemy takich energii jak w elektrowni, w fuzyjnych reaktorach, które są też w ramach po prostu testów. Natomiast uzyskujemy dużo mniejszą energię, ale z drugiej strony dużo łatwiej opanować to zjawisko, czyli jest jakby dużo mniej takie nasze agresywne, no źle powiedziałem, mniej jakby
nieokiełznane.
Tak, nieokiełznane, takie jakby reakcje łańcuchowe tam nie zachodzą, prawda, które występują, prawda, w fuzji. Nie wiem, czy w każdej,
ale... W fuzji to może nie bardzo, to znaczy bardziej one występują w bombie, właśnie w rozpadzie, bo tam te powolne neutrony, dostając się do jąder, powodują rozpad następnych jąder i to jest reakcja łańcuchowa, a reakcja fuzji, no po prostu...
No, ale są, prawda, te bomby wodorowe, no to tam też chyba zachodzi jednak na Słońcu, na przykład też masz reakcję łańcuchową, prawda?
Znaczy nie, to nie jest reakcja łańcuchowa, bo łańcuch polega na tym, że... przereagowanie jednego jądra czy jednej tam pary jąder, no, jednostki jednego substratu, każdego rodzaju substratów, jedynego bądź kilku ze sobą, powoduje stworzenie, wydzielenie czegoś, co umożliwia następną reakcję. W tym jest to powolny neutron, tak zwany w przypadku rozpadu, czyli w przypadku bomby atomowej.
Okay. Dlaczego
w przypadku fuzji sama temperatura, wysoka ciśnienie powodują, że te jądra są tak blisko siebie, że są w stanie się jakby zderzyć po prostu
i następuje implozja.
Doprowadzić do reakcji jądrowej. Nie, właśnie eksplozja. To znaczy
nie, w fuzji występuje implozja. W rozszczepieniu jąder występuje eksplozja. Dobrze to łapię?
Znaczy, wiesz, zależy jak to mówisz, no bo oczywiście, że w przypadku takich, w przypadku fuzji powstaje jedno jądro z dwóch, zazwyczaj tak to się dzieje. No i można powiedzieć, że jest jakby implozja tych nukleonów, że to, co powstaje, waży mniej niż to, co ważyło, że jest jakby mniejsze, że się tak skupia, ale jednak z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego jest to jak najbardziej eksplozja, no bo następuje odrzucenie jakiejś energii, tak?
Implozja jest wtedy,
kiedy słoik na przykład wybucha przy podciśnieniu i te odłączy się do środka.
Energia. Ja muszę ci powiedzieć, wracając do plazmy, tak, bo tutaj akurat ten temat odrobiłem, pracę domową i rozumiem
audycję. Pozwól jedną rzecz. Tak, ja przypuszczałem, że polecisz coś ze odcinków swojej audycji i jak najbardziej można. Natomiast ja chciałem dwie sprawy organizacyjne takie jeszcze, zanim będziesz kontynuował, bo jest taka potrzeba. To znaczy pierwszą rzecz chciałem powiedzieć, że ponieważ my już tutaj prawie 2 godziny, to ja to jednak podzielę na 2 odcinki, to znaczy ta część do tej muzyki, której nie było, będzie pierwszą częścią, natomiast to tutaj, co teraz robimy, będzie jakby drugim, osobnym odcinkiem, kontynuacją. Natomiast też zamysł był taki, żeby to miało formułę taką bardziej otwartą, z możliwością dzwonienia wielu słuchaczy na antenę i widzę, że jest takie oczekiwanie, już 2 słuchaczy też się tutaj w kolejce czeka, w związku z tym jak radiowiec do radiowca, pytanie do ciebie, czy ty masz jakąś taką spójną wypowiedź, której chciałbyś w jednym kawałku zamieścić, czy też nie przeszkadzałoby ci, jeżeli bym tu wpuścił jednocześnie z tobą jeszcze kogoś?
Jasne, możesz, bo po prostu chciałbym to w 3 minuty, 4 po prostu powiedzieć, bo to są ciekawe rzeczy, a myślę, że wielu słuchaczy tutaj twojej audycji Epicentrum, dobrze myślę?
Tak.
dzisiaj tak, epicentrum, mogą nie wiedzieć, a które są potwierdzone naukowo, tak? Bo no i wolałbym właśnie zostawić cache, tak? Bo to jest sprawa no nie, niesprawdzona, nikt z nas nie zrobił tego cache, ja miałem tylko te health peny w ręku, więc tutaj no nie chciałbym się wypowiadać na ten temat.
Więc zrobię tak, no bo bardzo dobrze, że uzupełniasz o rzeczy i poszerzasz słuchaczom naszym horyzonty i to jest cenne uzupełnienie o coś więcej niż tylko było zamiarem, prawda, w tym odcinku poprzednim, tak? Już mogę w tej chwili powiedzieć, który był dzisiaj. I w związku z tym, żeby to tak miało swoją taką spójność i nie było rozrywane, to umówmy się, drodzy słuchacze, o godzinie 23.05, no bo jak to 3-4 minuty mają być, to będzie już więcej. O 23.05 wpuszczam was resztę, a do tego czasu głos ma Claude Monet solo.
Dzięki. Ja chciałbym powiedzieć o plazmie, bo to jest ważna sprawa. Powiedziałeś, Bajtiterze, że plazma nie można wytwarzać małymi energiami. Nie można wytwarzać plazmy, co jest nieprawdą. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale na przykład kula plazmowa ma plazmę, na przykład w kuchence mikrofalowej bardzo łatwo plazmę można wytworzyć, nawet z winogron. To jeden filmik nawet udostępniłem na czacie tutaj Nocnego Radia.
Powiedziałem na ten temat tak, w momencie, kiedy ty się łączyłeś pewnie. Wtedy akurat nie słuchałeś, bo już zdążyłeś wyłączyć radio, ale tak, no.
Okej, dobra, to rozwiązaliśmy. Mało tego, można na przykład wytworzyć plazmę sobie w domu, plazmę poprzez implozję, za pomocą mechaniki, tylko i wyłącznie mechaniki, czyli nie podłączamy niczego. Budujemy takie coś jakby ślimak, taki duży ślimak, gdzie się jakby rura w tym ślimaku zwęża. Zwęża, czyli jak to można wyobrazić? No, nie mam teraz linka, żeby wam to pokazać, o co chodzi. W radiu to trochę trudno przedstawić, ale wiecie, jak ślimak wygląda, to musicie jakby ten szerszą część ślimaka na górze postawić i jakby rura, która tworzy ten ślimak, się musi zwężać. I na tyle musi się zwężyć na samym końcu, no wiadomo, to trzeba odpowiednio zrobić, ale są w internecie właśnie nawet pokazy, jak to się robi. Puszczając wodę w takim ślimaku, co się okazuje? Woda jest nieściśliwa, więc powoduje poprzez właśnie zjawisko, popraw mnie, Bajtiderze, jeśli dobrze mówię, zachowania momentu pędu, że ta woda wirując po prostu, ona przyspiesza i przyspiesza do takich prędkości, że na samym końcu tego wylotu zaczynają zachodzić zjawiska implozji. Woda po prostu jakby wytwarza plazmę. Znaczy z wody wytwarzana jest plazma i zaczyna świecić. Szczególnie jak zbudujecie tego przezroczystego, tak? Żeby był ten obiekt, ten właśnie odwrócony ślimak przezroczysty, to nawet możecie to świecenie sobie zaobserwować. I to jest do końca, nie wiem, czy nawet przez naukę wyjaśnione. Wiem, że tajne laboratoria na pewno to badają, nie tajne czasami, no Sandia Laboratories, ale to jest półtajne laboratorium, więc to na pewno bada tego typu rzeczy. I tu właśnie zachodzą zjawiska jakby właśnie ten LENR, tak? Ten wytwarzanie plazmy właśnie w taki sposób, taki najprostszy, prawda? Mechanika płynów, tak? No ale też tutaj jest powiązane, tak jak mówiłeś, magnetohydrodynamika w to wchodzi, jeżeli już mówimy o plazmie, gdzie ona powstaje, to są już dużo bardziej skomplikowane zjawiska. No to jest takie po prostu takie doświadczenie, jeżeli chodzi o plazmę. I czy jeszcze coś dodać? Aha, o zimną fuzję. Tak jak mówiłem, że zajmował się to Eugene Mallow, on był studentem MIT. Znaczy nie studentem, przepraszam, doktorantem, magistrem i doktorantem, czy doktorem, przepraszam, PhD, tak, czyli doktorem był Eugene Mallow, który zajmował się tym tematem, który właśnie wykrył jako pierwszy fałszerstwa, jeśli chodzi o zimną fuzję, odwrotne fałszerstwa, czyli zafałszowywanie prawdziwych wyników, to znaczy, żeby tą zimną fuzję po prostu wyrzucić poza nawias, tylko dlatego, że znaczy, to nawet nie chodzi o naukę ten spisek, tak już reasumując. W tych wszystkich przypadkach, jeśli chodzi o wolną energię, nie chodzi o naukę, że to nauka neguje i tak dalej, bo jeżeli byłyby tam pieniądze, jeżeli ktoś by przed z pieniędzmi, to by absolutnie to naukowców można było szybko zamknąć, tak? Nie, tak jak lekarzy się zamyka, prawda? Jeżeli przychodzi jakiś koncern szczepionkowy, daje i tam wszystkie szczepionki są dobre na wszystko i w ogóle i tak dalej. Nie ma w ogóle dyskusji żadnej w tym temacie. I tak samo tutaj. Problemem jest to, że jednak biznes oraz cały system rządzący nie chcą wolnej energii, nie chcą taniej energii dla ludzi, bo energia jest najlepszym właśnie jakby no nie tyle więzieniem, co jakby takim kagańcem dla ludzi, że musimy, prawda, te elektrownie państwowe są w większości lub powiązane z państwem we wszystkich krajach świata. Może jest jakiś kraj, że są w 100% prywatne, ale umówmy się, no tak jak prywatne przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych, które produkują samoloty, jak Boeing i tak dalej, są powiązane z przemysłem militarnym, z państwem po prostu, więc to tak naprawdę są, można powiedzieć, takie półpaństwowe jakby konsorcja. Więc po prostu dzięki temu mogą oni sterować no, naszym życiem poniekąd, prawda? Nałożyć podatek na to, że tak powiem, no być może też chodzi o robienie broni, czy nie wiem, latanie, czyli robienie samolotów pionowego startów dzięki temu, dzięki wolnej energii, dzięki właśnie tym tak zwanym mitycznym silnikom antygrawitacyjnym opartym o magnetohydrodynamikę. Tutaj odsyłam, jeśli, nie wiem, czy mogę zareklamować własną audycję w Bajterze, sorry.
No, jak już mówiłem, możesz.
Dzięki. To odsyłam was tutaj, słuchaczy, do audycji o silniku antygrawitacyjnym, jaki popełniłem chyba 2 tygodnie temu. I tam właśnie wyjaśniłem dokładniej te kwestie i plazmy, i silnika antygrawitacyjnego. Ciekawe, także odsyłam. A to już generalnie chyba te wszystkie już nie będę przedłużał, także dzięki jeszcze raz Bajtiterze i to chyba praktycznie no, wszystkie rzeczy, które chciałem tak sprostować na szybko. Także bardzo fajna audycja, ciekawa. I no i do usłyszenia. Pozdrawiam.
No to dzięki ci za uzupełnienie, za opowiedzenie też o pewnych powiązanych tematach, których ja nie poruszyłem, czy poruszyłem w dużo węższym zakresie dzisiaj. No i do usłyszenia przy jakichś następnych pewnie okazjach.
Dzięki. Na razie, cześć.
Tak, no i to był Claude Monet, który jak najbardziej uważa, że realny jest spisek światowy, polityczny NWO, żeby znać sposoby na darmową czy też bardzo tanią energię i trzymać je dla siebie. No i coś w tym może być, ale raczej nie tyle, że byłoby to możliwe do zrobienia bardzo prostymi sposobami. I raczej nie właśnie magrawem, który Fundacja Keshe promuje i który każdy może zrobić. Gdyby to było takie proste, to znaczy, zauważcie też, że Keshego, no tylko raz go tam aresztowali w tej Kanadzie, ale w sumie nic mu nie zrobili, nie? Więc i on opowiada o tym otwarcie. Więc jeżeli byłby tak niewygodny dla NWO, które chce tą tanią energię, czy darmową wręcz dla siebie, no to raczej by Fundacja Keshe w ogóle nie powstała, raczej zrobiliby to, co Claude mówił na początku, chciałem się też do tego odnieść od razu, ale robię to dopiero teraz, że no, możliwe jest i Keshe, jak widać, no, nie, znaczy nie ma oznak, a wręcz są poszlaki, że przeciwne zjawisko, znaczy, że nie ma miejsca to zjawisko, a nie ma żadnych, że ma w jego przypadku, ale możliwe jest, że jak ktoś zaczyna badać jakieś rzeczy i zaczyna być jakieś bardzo blisko jakiejś prawdy już znanej czy podejrzewanej, przynajmniej przez służby, przez rządy, czy przez właśnie NWO, czyli New World Order, Nowy Porządek Świata, Rząd Światowy tak zwany, który niektórzy uważają, że istnieje, jest bardzo jakiś sformalizowany. Ja raczej uważam, że jest taką siatką różnych grup, mniej lub bardziej nieformalnych przeważnie. I że oni, takich ludzi, co się zaczynają zbliżać do prawdy w jakiejś dziedzinie, którą oni już znają, bądź przynajmniej wiedzą więcej, bądź podejrzewają, to oni biorą ich na swoją stronę, na swój rachunek, biorą ich do tych tajnych laboratoriów, dają im dostęp do aparatury badawczej, do pieniędzy, no i żeby pracowali dla nich po prostu. Oczywiście wiąże się to ze zobowiązaniem do zachowania tajemnicy i z surowymi karami, łącznie z życiem, łącznie ze śmiercią w torturach danej osoby i jej najbliższych, w razie gdyby się wyłamało, tak zostało takim whistleblowerem, przeszło na stronę, no właśnie, opinii publicznej, nazwijmy to ogólnie. A tymczasem dodzwonił się do nas kolejny słuchacz, także będący prowadzącym swoich audycji, mianowicie Potrzeba.
Witam serdecznie Bajt, witam serdecznie słuchaczy Nocnego Radia i Kontestacji. Tutaj bardzo,
enklawy
bardzo
już nie witasz.
Słucham?
Enklawy już nie witasz.
Wybaczcie pominięcie. Wybaczcie, mniejsza o to, dobra, nie będę złośliwy. Tutaj bardzo podziękowałbym Claude'owi za ten telefon, bo powiedział jedną ekstremalnie ważną rzecz, mianowicie ciężar dowodu spoczywa na proponencie. Jeżeli masz jakąś rewolucyjną teorię, czy ona dotyczy, nie wiem, fizyki, czy medycyny, czy jakichkolwiek nowych technologii, czy Bóg absolutnie wie czego, to wtedy ciężar dowodu spoczywa na tobie. Tutaj akurat sekcie Keshe poświęciłem dość dużo swojej energii, swojej pracy tylko po to, żeby obnażyć i obedrzeć ją z absolutnie wszelkich tych drobnych kłamstw i kłamstewek, którymi się posługuje, wliczając w to nawet weryfikację ich biur przy pomocy dostępnych mi narzędzi, że te biura, które funkcjonują teraz nawet na stronie Keshe Foundation, są to takie wynajmowane biura na obrzeżach jakiegoś holenderskiego miasta, ale tutaj też nie bardzo chciałbym, że tak powiem, bardziej obdzierać Keshe, bo myślę, że to już zostało zrobione i ta sekta...
Możesz powiedzieć, w jakim odcinku, no to nie jest tak zakazane.
To znaczy, wiesz co, nie wiem, czy się tym zajmowałem, na pewno zapraszam do nocnego Marka, do audycji pod tytułem Pan Keshe współczesny Nikodem Dyzma zrealizowanej przez Krawca, gdzie nawet fragmenty tej audycji zostały upublicznione podczas jednej z konferencji Keshe w Polsce, gdzie tam oczywiście darlizna słacha i tak dalej, no ale mniejsza o to. Ja natomiast tutaj właśnie chciałbym coś, nad czym się ostatnio właśnie zastanawiam, tak można powiedzieć dość głębiej, bo wychodzimy z pewną ofensywą przeciwną właśnie temu, co Keshe mówi, i tak się zastanawiam właśnie nad wartością tej walki z pseudonauką, czy pewne formy dyskusji, czy one są de facto pożądane, bo tutaj nawet jeżeli dochodzimy do naszych wniosków, wiemy, że to nie działa, że jeżeli ktoś to sprzedaje, to musi mieć naprawdę absolutnie zaburzone poczucie jakiegoś, nie wiem, racjonalizmu, lub ewentualnie dobrze wie, że to nie działa i jedynie wykorzystuje inne osoby tylko po to, żeby sprzedać swoje healthpeny i magrawy. A to niestety tanie rzeczy nie są. Co prawda healthpena można sobie kupić na Allegro już nawet za 20 zł. Ja sam takiego kupnego healthpena posiadam, moi drodzy. I oczywiście on nie działa. Też w jednej audycji w nocnym radiu opowiadałem o tym, jak tego healthpena odbierałem, jak go otworzyłem, jak go rozkręciłem, te cewki i tak dalej.
Unboxing.
Dokładnie, można tak powiedzieć, natomiast właśnie się zastanawiam, czy to, że tak głośno mówimy o tym, że to jest kompletny pic na wodę fotomontaż, nie sprowadzi się prędzej czy później do argumentu z drugiej strony, że ponieważ oni tak gorączkowo się sprzeciwiają tej rewolucyjnej teorii, to oni są opłaconymi trolami. Czy nie obawiasz się właśnie, że zostaniemy zaszufladkowani w tejże pozycji?
Ale to jak najbardziej, ja się tego wręcz przyznałem i ja zachęcam do też opłacania mnie w większej ilości. To możecie to zrobić bitcoinem, bądź złotówkach, bądź jakiejś jeszcze innej walucie. Sposoby macie chociażby na nocnym radiu, chyba jest najbardziej kompletny zestaw sposobów, w jakie to można zrobić, na podstronach moich audycji w tym epicentrum. Więc zachęcam sponsorów dotychczasowych oraz nowych.
Tak, zapraszamy grupę Bilderberg oraz firmy, które zajmują się energetyką. Mam nadzieję, że słucha nas teraz prezes PGE i Alstomu. Dorzucajcie się Bajtowi do jego piwa, żeby mógł dalej głosić tezy szkalujące Keshe. Natomiast sekty technologiczne...
Aczkolwiek przyznaj mi, że w przeciwieństwie do ciebie, ja nie tylko szkalowałem, też powiedziałem kilka rzeczy, które świadczą o tym, jakiś promyk szansy dają, że coś może być na rzeczy. Znaczy, poszedłem tak maksymalnie uczciwie, intelektualnie do rzeczy. Ty powiedziałeś coś ciekawego, takiego, że czy warto w ogóle na pewne tematy rozmawiać, czy powinna się toczyć dyskusja, nawet jeżeli ona jest jakoś tam, powiedzmy, daje dojść do głosu też pewnym antynaukowym tonom. No ja uważam, że tak, prawda się broni sama, prawdziwa cnota, krytyk się nie wstydzi. Należy nawet głupcom czy też ściemniaczom przyznać rację w tym, w czym ją mają, a nie krytykować tego, co głoszą, w sposób też z jakimiś tutaj nadużyciami z własnymi, tak? No bo nawet jeżeli uważamy, że przypuszczalnie mylą się we wszystkim w 100%, to jeżeli mamy jakieś argumenty tylko przeciwko 98% tego, co mówią, no to musimy przyznać, że co do pozostałych 2%, to no, nie jesteśmy w stanie aktualnie tego no, potwierdzić też nie, ale i zaprzeczyć.
Teoretycznie tak, natomiast nawiązując akademicką debatę ze środowiskami alternatywnymi, które wiemy, że są od początku do końca skierowane tylko i wyłącznie na to, żeby zdyskredytować naukę i żeby sprzedawać rzeczy niedziałające ludziom, czyli de facto doić z ludzi, to sam fakt, że taką debatę akademicką podejmujemy, może stworzyć mylne wrażenie, że tutaj jest o czym dyskutować, a współczesna nauka nie do końca jest zgodna, czy może to działać, czy może to nie działać. To akurat się wiąże z takim moim innym małym projektem, ale o tym kiedyś usłyszycie w Nocnym Radiu mniej więcej w ciągu najbliższego. Na razie mniejsza o to, nie chcę za bardzo zdradzać projektu, który jest teraz bardzo rozwojowy. Natomiast tutaj...
Zanim będziesz kontynuował, to ja chciałbym się tutaj w jednym miejscu jeszcze odnieść i uzupełnić, bo dlatego jestem tak bardzo ostrożny z przyjmowaniem takiej postawy, że w czambu, cepem wszystkich walić, co są antynaukowi i tak dalej, że no, czy to antynaukowi, czy być może też antyreligijni, czy antycokolwiek, czy antywolnościowi, prawda, raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę, na przykład to jest hasło popularne wśród niektórych. Ja tutaj jestem z tego powodu też ostrożny, a zdecydowanie bardziej nastawiony na jednak uczciwość intelektualną i na pewne standardy prowadzenia dyskusji, nawet z tymi, którzy no, totalnie bzdurne rzeczy głoszą i być może z premedytacją w znacznej mierze, że trzeba być, przykładem nie można samemu zwalczać ognia ogniem czy zła złem. I też, bo inaczej byśmy legitymizowali też to, w czym my sami jesteśmy w mniejszości, w czym my sami mamy nieortodoksyjne jakieś właśnie poglądy. Chociażby na przykład austriacka szkoła ekonomii, która na Rational Wiki jest wśród fringe science tak zwanej, tak? Mhm. Jak choćby wątpliwości co do powszechnego dobra i tylko i wyłącznie dobra, jakim są szczepionki przymusowe, jak choćby, co ja jeszcze tam miałem, z przykład w globalne ocieplenie, tak? Które też mogą nas powiedzieć, a przecież jest konsensus naukowy, przecież wy jesteście jakimiś irracjonalnymi, wsteczniackimi tutaj prowokatorami, jeżeli się mienicie ludźmi nauki jeszcze perwersyjnie i mówicie, że coś tu jednak może śmierdzieć, iż wcale tego konsensusu być może nie ma, a jeżeli jest, to wśród tych, co rząd im płaci i no i że to jest w ogóle skomplikowana materia, co do której mało co można powiedzieć, a większość tego, co zostało powiedziane, to się nie potwierdziła.
Wiesz, do pewnego punktu jak najbardziej dyskusja jest potrzebna, jak choćby no tutaj mieliśmy bogatą dziś dyskusję na czacie odnośnie globalnego ocieplenia, ponieważ też zgodzimy się tutaj, że parę osób typu Al Gore wzięły to sobie i zaczęły sobie budować willę na podstawie... Tak, dzisiaj na czacie Nocnego Radia tam właśnie wyciągnąłeś jeden mój komentarz, który opisałeś nawet, że nie wiesz do końca, czy on dotyczy Kesha, akurat to dotyczyło Al Gore'a, natomiast właśnie pisałem, rozmawiałem z innymi uczestnikami dyskusji na temat globalnego ocieplenia, ale to myślę jest troszkę inna historia. Wiesz, jeżeli chodzi o samą metodę naukową, to jeżeli są jakieś przesłanki, jakieś coś, co jest warte badania, bo te badania, zgodzimy się, są bardzo kosztowne, są naprawdę pracochłonne, czasochłonne, a to też za tym idzie bardzo konkretny pieniądz. Nie wszystko warto badać, natomiast jeżeli są jakiekolwiek przesłanki, że dana metoda, dana nowa technologia jest warta głębszej analizy, to wtedy pojawią się, nie wiem, czy to granty, czy nawet granty, słuchaj, z jakiejś prywatnej firmy, czy nawet z agencji wojskowej, która sfinansuje ci te badania, które oczywiście sobie później opublikujesz po swojemu, a obok tego wyprodukujesz jakiś wynalazek na potrzeby armii. W przypadku cache niestety wszystko, co mamy, wszystko, z czym mamy do czynienia, to właśnie jakieś nagrania o wątpliwej jakości i wątpliwej wiarygodności dotyczące tego, że podłączyłeś coś i widać było miernik, na którym pokazało się mniej prądu, doprowadziłeś do jakichś manipulacji liczących watów, pomyliłeś waty z voltami, pomyliłeś wolty z amperami. I wrzucasz to na internet, mówisz, że ten magraf, ci działa, ale tutaj wiesz, tutaj jeszcze jeżeli chodzi o technologię cache, wchodzi zupełnie inna kwestia, mianowicie jej zastosowania medyczne, które są całkowicie subiektywne w dużej mierze, w dużej mierze są subiektywne, jak na przykład oddziaływanie przeciwbólowe healthpenów, bo technologia cache oprócz wolnej energii ma też bardzo duże zastosowanie medyczne, o czym tak troszkę po łebkach wspomniałeś, mianowicie ma tak zwane healthpeny. Jednego healthpena właśnie sobie kupiłem na Allegro za 20 zł, innego healthpena sam zbudowałem z własnych materiałów, żaden z nich oczywiście nie działa. Natomiast jeżeli bardzo byś wierzył, że nie wiem, że masz na przykład tam jakieś zwyrodnienie w kolanie i tego healthpena sobie użyjesz, przyłożysz i nie będziesz odczuwał bólu przez kilka dni, to jak najbardziej jest możliwe do zrealizowania przez efekt placebo. I tutaj można by było dokonać pewnej ślepej próby, czy podwójnie ślepej próby, zweryfikować właśnie, czy te healthpeny będą działały. Natomiast jeżeli mówimy o kwestiach medycznych, odczuwanie bólu potrafi być ogromnie subiektywne. I nawet też ten przykład podawałem wcześniej na czacie Nocnego Radia, nawet jeżeli jesteś pacjentem, który ma raka płuc, odczuwasz po prostu ból 24/7, zaczniesz korzystać z jakiejś rewolucyjnej terapii, możesz przestać odczuwać ten ból. Możesz przestać go, nawet nie czuć go tygodniami, ponieważ głęboko wierzysz, ból jest odczuwany w mózgu, ból nie jest odczuwany w tkankach i dopóki nie zaczniesz się fizycznie krztusić, dopóki ci się nie pojawią bezdechy, to będziesz głęboko wierzył w to, że dana terapia ci działa, ale jest jeszcze coś ciekawszego, ponieważ Cache twierdzi, że przy zastosowaniu gansów, czyli tak zwanych gazów w stanie nanoatomowym, to jest dość ciekawe, bo właśnie wprowadza nam nowe pojęcie, które brzmi naukowo, które nie ma absolutnie żadnego związku z nauką, ale wprowadza jakieś pojęcie, opiera się na tłumaczeniu pewnego zjawiska poprzez pojęcie stworzone własnoręcznie. No i jeżeli mieliśmy na przykład amputowaną nogę i taką nóżkę sobie wysmarujemy gansem, to wtedy ta noga nam odrośnie. I to jest oficjalny, to pochodzi z oficjalnych nagrań cache. Oprócz tego mamy alchemię, mamy przetwarzanie nawet
tak, transmutację metali nawet dowolnych pierwiastków, dowolne pierwiastki nawet, tak.
Dokładnie, czyli mamy odrastanie kończyn, mamy właśnie jakieś inne cudo na kiju. On idzie właśnie w kraje typu Chiny, on idzie w kraje typu Ghana, gdzie chyba właśnie teraz mówi się, jakiś czas temu, z pół roku temu mówiło się o tym, że powstaje w ogóle klinika cache właśnie w Ganie, gdzie podejrzewam, że za dwa wielbłądy można sobie kupić przychylność prezydenta. Dochodzi właśnie do takich nadużyć, no i oczywiście, no tutaj niestety kraje europejskie nie chciały z nami współpracować, ale na szczęście rząd Gany jest na tyle otwarty, że no pozwala na to i że pozwolił nam na budowę takiej instytucji. I tutaj pojawia się, mi się wydaje, taki klucz do znaczy, całego...
Wiesz co, zbudować to powinien być każdy rząd otwarty, żeby mógł sobie coś ktoś zbudować. A pytanie, czy na tym zarobi, czy nie, to już jego sprawa, nie?
No oczywiście, natomiast też jeżeli chodzi o takie, można powiedzieć, wręcz bardziej opresyjne rządy, one nie wyłożą pieniędzy tylko dlatego, że ktoś tam się do tego Instytutu Medycznego zapisze, tylko one prawdopodobnie wolałyby, żeby to był też jakiś, nie wiem, jakiś miarodajny efekt ze strony odbiorców, użytkowników.
Czekaj, bo mówisz o tym, że to jest rząd Gany partycypuje w tym finansowo?
Rzekomo tak. No to się na pewno dzieje i ten instytut powstaje i to było, ta Gana była wielokrotnie wspominana w wykładach Merana Cache'a. To, do czego zmierzam, to jest to, że nie wiem, czy za cache stoi tylko i wyłącznie potrzeba właśnie sprzedawania tych wszystkich magrawów, bo jak najbardziej jest sklepik internetowy, gdzie za niemożebne pieniądze można sobie takiego Magrava kupić. Zresztą jeżeli znajdziemy kogokolwiek nawet w polskim internecie, kto mówi o tej technologii cache, to spokojnie można u niego kupić Magrava, można kupić u niego HealthPena, można się dogadać, zostanie to zrealizowane, wysłane i tak dalej. I zastanawiam się, czy w tym przypadku mówimy o takiej najprostszej idei, czyli ktoś wymyślił łatwy sposób na zarobek, czy właśnie z drugiej strony to, o czym właśnie Claude mówił i podejrzewam właśnie do tego zmierzał, zarzucając ci, że do wora cache wrzucasz po prostu też kilka innych wynalazków free energy. Czy nie mamy tutaj do czynienia...
Nie, ja je wspomniałem tak przy okazji jako tło, to znaczy nie przypisałem cache zimnej fuzji na przykład. Nie? No chociaż tak, mówię tylko... tak w kontekście też takim, że ponieważ nie do końca wiadomo, jak to działa i wyjaśnienia, na które się można napotkać, takie fizyczne, takie naukowe, nieraz nie są do końca zgodne ze sobą, to tak naprawdę podstawy fizyczne mogą być zupełnie dowolne. To dowolna teoria, która zbliża się, która mieści się w obszarze tej właśnie darmowej czy taniej energii, no niemalże dowolna. Przypuszczam, że ktoś ją podciągnął pod to i ktoś, kto popularyzuje Magravy, mówi, że to właśnie na tej zasadzie działa, no bo tak jak mówię, nie spotkałem się z żadną taką oficjalną naukową tutaj wykładnią. To, czego oczekuję od naukowego uzasadnienia, to są pojęcia zdefiniowane dobrze, wielkości fizyczne, które można mierzyć i wzory, które wiążą te wielkości w danym zjawisku, które opisują.
Dokładnie, wytłumaczenie nie w jaki sposób złożyć urządzenie, ale wytłumaczenie, jak to się dzieje, że w tych skręcanych drutach pojawia się energia, co oczywiście zgodnie z zasadą zachowania energii dobrze wiemy, że energii nie da się wytworzyć, energię można co najwyżej przetworzyć. No, ale to...
Ja bym sądził, że gdybyśmy mieli teorię, jak to działa, to fizycy oprócz badania całego takiego urządzenia badaliby też poszczególne części, poszczególne zjawiska, poszczególne elementy, rozebraliby to na czynniki pierwsze, spróbowaliby odtworzyć też jak najprostsze, być może mniej dające opłacalnych jakichś takich efektów, ale jak najprostsze do zanalizowania fizycznego
dokładnie,
komponenty.
Bo to może mieć naprawdę bardzo szerokie zastosowanie, nie wiem, niewyczerpalne baterie i tak dalej, czy tam baterie, jakieś ogniwa paliwowe, które by służyły w naszych telefonach, nie wiem, w naszych telewizorach, czy w urządzeniach Internet of Things, czy naszych pralkach, które by po prostu działały przez 20 lat bez konieczności podłączenia do gniazdka. To jest jak najbardziej potrzebne naszej współczesnej nauce. Jeżeli coś takiego by się pojawiło, to jak najbardziej jest mnóstwo zastosowań do czegoś takiego, ale tutaj właśnie cache, trzepiąc oczywiście kasę na sprzedaży Magravów i HealthPenów, no i oczywiście na płatnych konferencjach, które również tanie nie są, robi realną szkodę nowatorskiej nauce. Bo jeżeli jesteśmy młodym fizykiem, który ma jakąś rewolucyjną teorię i na przykład bierzemy się za wspomnianą już dzisiaj zimną fuzję, która jest, no tutaj mamy ten problem, że cache w dużej mierze operuje na używaniu pojęć, które są nam znane potocznie, a które nie są nam znane z definicji. Przykładowo plazma, gdzie cache sobie całkowicie zredefiniował pojęcie plazmy, wymyślił je od początku do końca, stwierdził, że właśnie plazma niskotemperaturowa, o której mówiłeś, jak najbardziej istnieje, że to jest oczywiście kolejny stan skupienia materii, ale zupełnie oderwany od definicji plazmy, co już zostało zweryfikowane i udowodnione. Natomiast taki typowy, potoczny człowiek wie, że plazma istnieje, że jest coś takiego, że jest powiązane z energią, ale nie zdaje sobie sprawy, że zapalona zapałka jest również plazmą. Zapalony ogień, że ogień to jest plazma, że piorun to jest plazma i tak dalej. I w momencie, kiedy pojawia się właśnie jakieś faktycznie rewolucyjne, działające urządzenie. No tutaj mój ulubiony przykład to jest EM Drive, który wiemy, że działa, gdzie udowodniono, że działa, że nie łamie żadnych zasad Newtona. Nie łamie, bo tam się wydobywają mikrofale. Nie łamie.
Mówię, że nie łamie, czy łamie, ale to Chińczycy to chcą stosować, ale to jeszcze nie jest takie znowuż potwierdzone. Ja bym nie mówił tak na 100%, że to jest
znaczy,
coś...
Jest potwierdzony ciąg rzędu milinewtonów. Oczywiście
ale nie jest potwierdzony niezależnym eksperymentem.
tego co wiem, to znaczy być może jeszcze czekamy na odpowiednie publikacje naukowe,
no,
ale
czekamy.
Ale jest to na tyle wartościowe, żeby dalej eksperymentować, ale okazuje się nagle, że EMDrive jest szkalowany, obrywa po dupie tylko i wyłącznie dlatego, że jest wciągnięty do wspólnego mianownika jakichś właśnie silników Serla, silników Cache'ego, jakichś tam cudów magnetycznych i tak dalej. To nie może działać, a nawet jeżeli działa, to daje tam tylko mikroniutony, że to nawet sam siebie nie potrafi unieść. No też pierwszy silnik spalinowy podejrzewam, że był zwyczajnie zbyt ciężki, żeby po podłączeniu do kół był w stanie to ruszyć, ale był czymś, co warto dalej, nad czym warto dalej eksperymentować.
Ja tutaj zacytuję tutaj, bo to jest dobry moment i kiedyś powinny zostać zacytowane w tym dyptyku dwuodcinkowym prawa Clarka. Arthur C. Clarke, taki autor science fiction, sformułował takie trzy prawa. Trzecie jest najbardziej znane, może ktoś z was rozpozna, ale zwłaszcza tutaj pierwsze ma zastosowanie bezpośrednie do tego, co mówiłeś, kiedy renomowany ale starszy wiekiem naukowiec mówi, że coś jest możliwe, to prawie na pewno ma rację. Kiedy mówi, że coś jest niemożliwe, to całkiem prawdopodobnie się myli. Drugie prawo. Jedynym sposobem na odkrycie granic tego, co możliwe, jest posunąć się trochę poza granicę, wchodząc w to, co niemożliwe. No i trzecie, każda wystarczająco zaawansowana technologia, myślałem, że dokończysz, jest nieodróżnialna od magii.
Od magii, sorry, wyciszyłem mikrofon. Tak, to znaczy co do pierwszego prawa, to akurat bym się spierał, ponieważ mieliśmy w historii wiele przypadków. Nie wiem, czy chcę teraz w to wchodzić, bo mogę rozpocząć zupełnie inną dyskusję, która...
Zanim to może zdajmy się na głos Vox Populi, Vox Dei, niech będzie głos słuchaczy, czy mamy pójść w tym kierunku, czy też w innym, znaczy pozostać na dotychczasowym kursie, czy też kończyć. Albowiem 23.31 nastała, ja myślałem, że będę rozmawiał z kilkoma naraz, a tutaj najpierw tak seryjnie, najpierw Klot, potem Potrzeba, nikt inny nie dzwoni, chociaż mówiłem, że można. Więc zachęcę jeszcze raz, można, słuchajcie, można zadzwonić i jeżeli nie zrobicie tego, to będę to prawdopodobnie poczytam to jako impuls do tego, żeby się za kilka minut zwinąć już z anteny, no bo kiedyś trzeba. I właśnie ktoś, kto miał zamiar dzwonić, dzwoni, więc dołączam do nas Wudza. Wudzu, witam cię, co nam powiesz? Wudzu, czy jesteś z nami? Potrzeba, czy ty nadal jesteś z nami?
Doskonale, siema.
Ja tak w sumie krótko chciałbym was trochę poprowadzić na Ziemię, bo... kosmosy. Absolutne. Tak po pierwsze, Bajt, gdzieś tam wcześniej wspominałeś coś na temat jakiegoś spisku energetyków, którzy są strasznie niechętni do tego, by pozwolić ludziom podpinać swoje małe tamy, ogniwa fotowoltaiczne i generatory spalinowe do sieci, no to wynika akurat ze swoich bardzo konkretnych powodów. Chociażby tego typu, że jeżeli energetyka na przykład chce odłączyć sieć, to musi wiedzieć o wszystkich, to znaczy po kolei. Polskie prawo budowlane zobowiązuje cię faktycznie do tego, aby przyłączyć budynek do sieci, jeżeli to wynika z jego funkcji. To znaczy możesz mieć garaż, który nie jest podłączony do sieci, ale dom ze względu na to, że do tego, aby spełniał funkcję, jest wymagana energia elektryczna w nim, ma obowiązek
musisz, jeśli sieci. Masz dzieci, musisz mieć lodówkę, bo inaczej ci odbiorą dzieci.
Możliwe. Natomiast to jest pierwsza sprawa. Natomiast absolutnie nie ma w polskim prawie energetycznym, ani w polskim prawie budowlanym zakazu tworzenia układów wyspowych, czyli izolowanych od sieci. Innymi słowy, możesz sobie postawić swój własny generator spalinowy, położyć sieć kablową na przykład na terenie swojej działki i z niej zasilić oprawy do oświetlenia terenu. Nie ma absolutnie żadnych przeszkód do tego, oprócz uzyskania oczywiście standardowego pozwolenia na budowę, bo tego typu inwestycje są objęte obowiązkiem jego uzyskania, nie, zgłoszenia w tym momencie, bo jest to sieć poniżej 1 kW. oprócz tego tych przyczyn, dla którego energetyka nie chce przyłączać tego typu małych układów do wytwarzania energii, jest szereg. Po pierwsze jest ta jakość energii, czyli na przykład jeżeli energia wytwarzana przez twoje urządzenie będzie o niskiej jakości, będzie zawierała bardzo wysoki będzie miała wysoki współczynnik THD, będzie zawierała szereg harmoniczne wyższego rzędu w przebiegach sinusoidalnych, a z taką siecią mamy do czynienia na terenie Polski, będzie to powodowało straty cieplne na przewodach kablowych, będzie to zmniejszało przepustowość sieci, będzie powodowało jej się grzanie, będzie zakłócało pracę innych urządzeń energetycznych, na przykład migotanie świateł, na przykład nieprawidłową pracę silników elektrycznych.
Ale wódz, słuchaj, przecież właśnie to jest argument za tym, żebyś ty se sam, skoro masz takie źródło, go używał, a nie podawał do sieci. To jest, przepis jest taki, że jeżeli ty masz źródło energii u siebie, na przykład wiatrak, to musisz obowiązek, masz sprzedać właśnie temu, a potem odkupić to, tyle, ile chcesz używać od niego, płacąc opłatę dystrybucyjną, wszystko to, co...
Tylko i wyłącznie, jeżeli podpinasz to do sieci. Tylko i wyłącznie, nie masz obowiązku podpięcia tego do sieci.
Ale z tego, co wiem, to właśnie masz.
Nie. Jeżeli masz swój układ wyspowy, czyli na przykład masz baterię, masz na przykład oprawę zasilaną bateriami fotowoltaicznymi, może
oprawę?
Oprawę oświetleniową, światło.
Aha, w domu, w sensie nie...
Zwróć uwagę na przykład na to, czy kiedyś jadąc na przykład samochodem nie zauważyłeś czasami takich zasilanymi ogniwami fotowoltaicznymi znaków drogowych.
Tak, zauważyłem, ale to po pierwsze znaki drogowe stawia państwo, czy tam jego organy, samorząd, czy coś takiego przeważnie. A po drugie, tak jak też mówiłem, w przypadku tych ogniw, czy też dofinansowywanych generalnie technologii i kontrolowanych, takich jak właśnie ta fotowoltaika, która zresztą tak naprawdę dużo prądu nie daje, to przynajmniej w naszych szerokościach geograficznych, To jest wyjątek. Tutaj nie trzeba odprowadzić tego prądu do sieci, bo tego prądu jest po prostu za mało. Za mało jest, żebyś ty postawił sobie na prywatnej działce tyle tych ogniw, żeby mieć tego prądu w brud i jeszcze sprzedawać komuś.
Dobra, a co powiesz mi na przykład na układy zasilania awaryjnego na generatorach spalinowych? Przecież takowe istnieją systemy. Nie ma tutaj żadnych...
No tak, ale tylko na zasadzie awaryjnej, nie?
No bo nie opłaca ci się po prostu lać paliwa w to, ale generalnie ludzie mają swoje...
Ale jeżeli byś wymyślił tanie jakieś ten paliwo do tego, to też byś nie mógł.
Myślę, że byś mógł, bez większych problemów. Nie ma absolutnie przepisów, które tego zabraniają.
A sprawdzimy.
Ty masz tutaj do czynienia z prawem budowlanym i prawem energetycznym. To są dwa podstawowe akty prawne, to regulujące.
No to natomiast... dobrze, że podnosisz tę kwestię. Sprawdzimy. Być może jest tak, że twoje źródła są dobre, a moje są... Do moich będę musiał stracić zaufanie. No, sprawdzimy, prawda? To na tym polega też tutaj rozmowa, na tym polega radio robione na żywo, że czasem można właśnie dojść w takiej konfrontacji do tego, że zajdzie potrzeba sprawdzenia czegoś i różnie wtedy może wyjść.
To znaczy, wiecie, nawet na dobrą sprawę nie jest weryfikowalne, czy posiadasz takie dodatkowe źródło energii, które autonomicznie zasila ci twoje gospodarstwo, czy twój budynek, czy coś w tym stylu. Zresztą takie generatory paliwowe jak najbardziej się sprawdzają, nie wiem, w szpitalach, gdzie ta klimatyzacja jest zwyczajnie potrzebna, bo nie możesz kapać potem do otwartej jamy brzusznej swojego pacjenta.
W szpitalach ma obowiązek instalowania układu.
Dokładnie. Także nawet jeżeli by tak komuś przyszło do głowy kiedyś to wyregulować, że jeżeli posiadasz coś takiego, zresztą jeżeli dobrze pamiętam, to z moich rozmów ze stałym słuchaczem z Teorii Chaosu, który ma własną instalację fotowoltaniczną, która i to dość dużą, która właśnie zabezpiecza jego potrzeby energetyczne w sezonie, oczywiście tylko i wyłącznie, ma nawet nadwyżki, ale oczywiście założył sobie ten dwukierunkowy licznik, czyli może albo pobierać energię z sieci, albo do tej sieci tę energię wysyłać, no ale niestety tutaj relacja, jeżeli chodzi o finanse, jest mniej więcej taka jak w dowolnej grze RPG komputerowej, gdzie sprzedajemy miecz za 1000 1000 sztuk złota, a kupujemy ten sam miecz za sztuk złota 50. Mniej więcej tak to wygląda. Ale z tego, co mi mówił, nie ma właśnie żadnej regulacji, jeżeli masz taką autonomiczną instalację, no to nawet na zdrowy chłopski rozum nie ma sposobu, żeby zweryfikować, że taką instalację masz, bo nawet jeżeli nie pobierasz energii, no to trudno, tak? No po prostu dokładnie nie pobierasz. Tak.
Natomiast istnieje bajd obowiązek sprzedaży energii elektrycznej, jeżeli zajmujesz się, że tak powiem, tym sposób zawodowy, to znaczy masz wytwarzanie, energetykę zawodową, czyli na przykład masz farmę wiatrową o mocy iluś tam megawatów, wtedy masz obowiązek sprzedawania tego, ale na giełdzie. Nie wiem, jak to działa, to już jest zupełnie osobne zagadnienie. Natomiast jeżeli mówimy o małych, niezależnych systemach wytwarzania energii, w tak zwanej energetyce rozproszonej, gdzie mamy do czynienia na przykład z fotowoltaiką na domach, czy z małymi turbinami wiatrowymi do otrzymywania energii na potrzeby na przykład zasilania sobie garażu, który stoi na odludziu, bo nie ma absolutnie obowiązku przypięcia do sieci, nawet czegoś takiego, absolutnie nie ma obowiązku sprzedaży takowej energii. Także kiedy mówimy o energetyce zawodowej, istnieją pewne obowiązki, ale to już jest troszeczkę inna zagadnienie. To żeby nie było też, że tak powiem, tutaj jakieś niedopowiedzenie w tej kwestii. Mówię o małych instalacjach przydomowych. Nie ma obowiązku, żeby takową instalację zgłaszać. Natomiast jeszcze dlaczego wracając, bo nie skończyłem sobie tematu, dlaczego energetyka unika tego typu chęci przyłączeń. Kolejną sprawą na przykład to jest to, że tego typu systemy bardzo często lubią wytwarzać przepięcia, które mogą uszkadzać inne urządzenia elektryczne. Energetyka musi wiedzieć na przykład, że wszystkie źródła podające napięcie na sieć zostały odpięte w momencie, kiedy na przykład następuje awaria, kiedy jakiś elektryk ma wejść do stacji transformatorowej, sieciowej, to wszystkie źródła muszą być odpięte, inaczej istnieje zagrożenie porażenia prądem i tak dalej. Jest szereg bardzo konkretnych powodów, dla którego jest obowiązek zgłaszania do energetyki wszelkich źródeł energii, które mają możliwość wrzucenia napięcia na sieć. To jest przede wszystkim to jakby ograniczenie, ale ja jako tako nie ma obowiązku na przykład sprzedawania. Zresztą energetyka jest bardzo niechętna do kupowania od takich małych źródeł.
Znaczy na sieć, tak, no bo wiesz, jak w ogóle podpinasz cokolwiek do sieci, no to właściciel tej sieci musi o tym wiedzieć, no nie? I ma prawo od ciebie oczekiwać informacji o tym, co podpinasz i czy będziesz tylko czerpał, czy też będziesz chciał podawać tam jakieś napięcie, no i będziesz pewnie też, skoro podajesz, czyli wykonujesz pracę, to pewnie będziesz chciał też za to pieniądze, to jest kwestia po prostu umowy. Natomiast fajnie by było, gdybyś mógł sam sobie pociągnąć kabelek do sąsiada i sąsiad od ciebie kupuje i wtedy żadne tam przepięcie i tak dalej, to regulowane jest w umowie między wami, a żadne państwo ani oligopolistyczna korporacja nie powinna tu mieć nic do powiedzenia.
No to akurat jest regulowane, bo tutaj tak, jednak sprzedając prowadzisz pewną działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany, spełniasz przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej, więc musisz się zarejestrować z PKD, które jest zgodne z produkcją, z wytwarzaniem energii elektrycznej i wtedy podlegasz odpowiednim ustawom.
Niestety tak. Ale nie tylko odpowiednim ustawom, nie tylko obowiązku zarejestrowania działalności gospodarczej, płacenia podatków tego i tak dalej, ale też właśnie w szczególności tym prawom związanym z energetyką, które mają na celu ochronę oligopolu.
No tak, no ale... Ale tutaj to, co pewnie wódz ma na myśli, to jest to, że dopóki robisz sam dla siebie, sam dla swojego gospodarstwa domowego, to wtedy państwo nie jest w stanie, nie ma metody, żeby ci to utrudnić. Jeżeli spróbujesz na tym zacząć zarabiać, no to wtedy wiadomo, musisz wejść w ten cały system działalności, bo oczywiście rejestrując firmę w pewnych PKD, jesteś zobowiązany, żeby przestrzegać dodatkowych praw związanych z konkretnymi PKD.
No wiesz co, państwo nawet ci, jeżeli produkujesz sobie energię jakimś sposobem, jakimkolwiek, no chyba, że to jest magraf, którego trzymasz w piwnicy, ale inne sposoby raczej są takie łatwe do wykrycia. No też łatwo jest wykryć, że u ciebie się świeci światło, chodzi pralka, gotujesz, coś tam, dym z komina leci, a prądu z sieci nie czerpiesz, albo czerpiesz go zdecydowanie mniej niż powinno to wychodzić. Więc państwo reguluje nie tylko takie rzeczy i wykrywa nawet dużo trudniejsze do wykrycia rzeczy, jak na przykład to, czy zabiłeś świnię, czy nie, bo na ubój trzeba mieć każdorazowo też podbitą pieczątkę, państwo musi wiedzieć, bo inaczej może mógłbyś sprzedawać to mięso, nie płacąc państwu za to podatku.
Okej, to może zostawmy do weryfikacji, ale samo konsumowanie energii, no na dobrą sprawę właśnie przede wszystkim te generatory, tak, generatory paliwowe, oprócz tego, no nie wiem, też możesz mieć jakąś tam wielki kondensator czy wielką baterię, która będzie w twoim mieszkaniu, która będzie robiła zasilanie awaryjne, która będzie nawet zasilać twoją prywatną sieć. No są oczywiście metody, jest tych metod mnóstwo, natomiast wydaje mi się, że no nie wiem, koszty takich metod, czyli no jeżeli masz wszystko podpięte do własnej instalacji, to jest jednak trudne do wykrycia, tak? Bo jeżeli masz, nie wiem, plantację marihuany, no to łatwo wtedy z kamerą termowizyjną zobaczyć, że twoje mieszkanie jest dużo gorętsze, twój pokój jest dużo gorętszy niż inne mieszkania. Swoją drogą tutaj chciałbym pozdrowić moich przyjaciół, którzy mieli hodowlę legwanów, gdzie w ich pokoju temperatura mniej więcej wynosiła 38-40 stopni i 2 tygodnie temu mieli wjazd policji z podejrzeniem, że oni tam uprawiają marihuanę, a to były lampy dogrzewające legwany. Także tutaj taka mała ciekawostka. Ale wiesz, ale jeżeli produkujesz taką energię, no to wtedy to, że pralka chodzi, no to teoretycznie to oczywiście słychać, tak, ale musiałbyś zrobić odczyt licznika, musiałbyś, wiesz, sprawdzić, gdzie to jest popodłączane. No i tutaj też się sprowadzamy do tego, że jeżeli jakąś fazę wywali na pionie w bloku i sobie podłączysz po przedłużaczu od sąsiada, to czy w tym momencie łamiesz prawo, no to by było takie szaleństwo, bo takie rzeczy zdarzają się, no, nagminnie, tak?
No, nagminnie i oby się zdarzało jak najczęściej, oby współpraca oddolna między sąsiadami, także no, wszelka taka, która nie jest ustawiana z góry przez władzę warszawską, czy brukselską, czy NWO, no, kwitła i przeważała i eliminowała tę właśnie narzuconą, ustawioną, regulowaną.
Okay. Aktualnie obowiązujące prawo budowlane umożliwia, energetyczne umożliwia zasilenie się z działki sąsiada do celów budowy. To tak jeszcze jako ciekawe.
No to tak, tak.
Dobra, moi drodzy, ja będę się powoli kończył i rozłączał.
Się nie będę kończył, to ja się od tego odcinam, od takiej intencji i tobie też nie polecam. Natomiast naszą rozmowę tak, też.
Jasne, bajcie. Mogę zrobić chwilkę autoreklamy?
Zrób.
Zapraszam na nocnyradio.pl. W piątek o godzinie 21 będziemy rozmawiali z profesorem, doktorem habilitowanym Krzysztofem Michalikiem na tematy związane ze sztuczną inteligencją. Piątek, 21, nocnyradio.pl. Do usłyszenia. Dzięki ci wielkie, bajta audycje. Piękna robota. Trzymajcie się. Cześć.
No trzymaj się, powodzenia. Jak to powiedziałem kiedyś na koniec, niech energii wam nie zabraknie, ale jeden fan Gwiezdnych Wojen poprawił mnie, że w komentarzach, że mówi się niech moc będzie z tobą. No więc niech moc, czy to z Magrawa, czy z jakichś innych źródeł, będzie z wami i z tobą też, Wudzu. Chciałbyś jakoś podsumować i się pożegnać może też?
Dwie rzeczy chciałbym na koniec jeszcze szybciutko dorzucić. Po pierwsze, jestem ciekaw, czy podczas audycji, o której wspominał, potrzeba będzie coś na temat tych legendarnych robotów, które odbiorą nam legendarną pracę.
Legendarną pracę, no co za teza, no.
To jest jedna rzecz, a druga rzecz, wcześniej coś, to jest temat no, oczywiście na zupełnie osobną audycję, ale jednak też moim zdaniem warte sprostowanie, skoro to padło w trakcie tej audycji. Nie do końca jest tak z tymi milionerami dookoła ciebie. To nie jest to ta Aha. teza, którą tutaj powiedziałeś, jest absolutnie fałszywa.
Znaczy, ja tutaj na czacie się do tego też odnosiłem, bo ty to na czacie poruszyłeś, ale to tak, to prawda, że są tutaj dwa takie spektra, które, no, znaczy to nie jest jednowymiarowe, o może tak. Ja przedstawiłem to w jednym jakby wymiarze, bo to nie był główny temat, ale masz rację, że należy to zniuansować tutaj pewną dodatkową osią, Natomiast nie masz racji mówiąc, że to jest, jak to określiłeś, totalny bullshit. Tak, no więc przypuszczam, że będzie okazja jeszcze na ten temat porozmawiać i warto do niego wrócić, więc jakbym tego nie robił przez dłuższy czas, to mi przypominaj, czy przypominajcie, jeżeli sobie życzycie na ten temat posłuchać w którymś odcinku.
Myślę, że tytuł tego odcinka powinien brzmieć Rola nierówności majątkowych w funkcjonowaniu społeczeństwa.
Może jakiś mniej akademicki, nie? Jakiś taki bardziej zadziorny, ale dobra, to się pomyśli, kiedy do tego dojdziemy. Tymczasem dzięki Ci, Wudzu, za ciekawy udział, wkład tutaj w ten odcinek.
Również dzięki za ciekawą audycję, dobranoc wszystkim.
No i dobrej nocy wszystkim słuchaczom. I też przypominam, polecam, słuchajcie we wtorki o godzinie 21:00, przeważnie na żywo. Coś jest prowadzonego przeze mnie, a w międzyczasie komentujcie, sponsorujcie, polecajcie innym.